nasze miejsca i dziękuję za przyjście. Temat będzie dla wszystkich chyba frapujący, dlatego że z jednej strony dzisiejsza cywilizacja wzywa nas do tego, żebyśmy byli śmiali, uśmiechnięci, zdecydowani, radzili sobie ze wszystkim i tak mają robić to dzieci, szczególnie dorośli, ale gdzieś w każdym z nas jest poczucie, czy ja jestem w stanie, co takiego zrobić, żeby zachować się tak, jakby rzeczywiście wyglądał, że się niczego nie boję, a nawet kiedy ja teraz zwracam się do Państwa, wewnątrz mam pewien niepokój, pewne ciśnienie wewnętrzne, żeby w cudzysłowie przekazać to, co chcę przekazać. Dla niektórych ważniejsze jest, żeby dobrze wypaść. Czyli jest moment takiej braku równowagi pomiędzy tym, że jak świat mnie odbierze, od tego, co ja w tym świecie chcę zrobić. Pani Zawolska, Agata i Michał Sosnowski przybliżą Państwu temat, który właśnie od tej strony, jak sobie radzić ze sobą w świecie, żeby w tym świecie jednak zaistnieć, ale jednocześnie na tyle, żeby też wnieść do tego świata, co jest każdego z nas indywidualne, jedyne i niepowtarzalne. Żeby zawsze następowała pewna równowaga, interakcja, balans, wymiana pomiędzy mną a światem, a światem a mną. Zapraszam Państwa do aktywnego słuchania i myślę, że po dogłębnej analizie dokonanej przez Państwa powrócimy do tematu już w ramach aktywności Państwa, czyli mówiąc krótko o dyskusji. Oddaję Państwu głos.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wyobraźcie sobie Państwo, jest rok 1971, piękny poranek niedzielnego przedpołudnia. I pod dom 24 studentów, młodych chłopaków, studentów wyższych uczelni w Kalifornii, podjeżdżają z piskiem opon samochody policyjne. Na syrenach jest wielki rumor, wpadają do domów i wyciągają tych młodych ludzi z ich własnych bezpiecznych domów, odwożąc na komisariat. Ci ludzie zostali zakuci w kajdanki, zostały zebrane odciski palców. Na komisariacie zostali wpisani do rejestru przestępców, ponieważ został im postawiony zarzut przestępstwa, każdemu z nich. Zaczyna się bardzo kontrowersyjny, ale bardzo też spektakularny eksperyment psychologiczny, zwany w świecie psychologii eksperymentem stanfordzkim. Ci młodzi ludzie odpowiedzieli na ogłoszenie w prasie. Zaproponowano im $15 za dzień uczestnictwa w eksperymencie, który miał symulować życie więzienne. W podziemiach Uniwersytetu w Stanford, w dodatku Wydziału Psychologii, zostały stworzone warunki przypominające więzienie w łudzący sposób. Stworzono cele dla więźniów, stworzono pokoje dla strażników i za pomocą rzutu monetą podzielono tą grupę 24 młodych chłopaków na więźniów i na strażników. Ci studenci wyższych uczelni, młodzi, ponoć sympatyczni chłopacy, od tej pory przez 2 tygodnie mieli wcielić się w bardzo specyficzne role. 9 z nich miało nagle stać się więźniami, pozostali strażnikami. Więźniowie zostali osadzeni w celach, strażnicy pracowali na 8-godzinne zmiany. Też się Państwo pewnie zapytacie, jak wyglądała selekcja tych kandydatów. Otóż oni odpowiedzieli rzeczywiście na ogłoszenie w prasie, natomiast musieli przejść wstępną, dosyć rygorystyczną selekcję. To znaczy przeszli testy psychologiczne, przeszli bardzo szczegółowe wywiady i okazało się, że są to ludzie całkowicie psychicznie zdrowi, że są to ludzie, którzy mają dobrą kondycję i fizyczną, i psychiczną. W dodatku byli czyści pod względem prawnym, czyli nie mieli żadnej kryminalnej przeszłości. Tych, którzy zostali losowo wybrani jako więźniowie, ubrano w długie, zgrzebne koszule z numerami z przodu i z tyłu. Od tej pory mogli zwracać się tylko do siebie po numerze. Strażnicy dostali uniformy, które wcześniej sobie wybrali i od tej pory wcielali się tylko i wyłącznie w swoje role. Co się zaczęło dziać? Otóż, proszę Państwa, okazało się, że ci młodzi ludzie tak bardzo zidentyfikowali się ze swoimi rolami, że strażnicy zaczęli przejawiać zachowania bardzo sadystyczne i bardzo drastyczne w stosunku do więźniów. Oprócz tego, że zabierali im wszelkie przywileje, a przywilejem było między innymi wyjście do toalety, umycie się, umycie zębów, do tego, że również karali ich w bardzo drastyczny sposób. Na przykład więźniowie musieli czyścić toalety gołymi rękoma, musieli robić pompki z nogą strażnika na swoim karku, byli całkowicie upokarzani i mieli poczuć się ludźmi kompletnie bezwartościowymi. Natomiast więźniowie zaczęli również zachowywać się w sposób patologiczny, to znaczy biernie zgodzili się ze swoim losem, biernie zgodzili się z tym, że są upokarzani i że nie mogą przejawiać żadnych zachowań obronnych. Oni oczywiście na początku wzbudzili pewien bunt, tak, który został bardzo szybko stłumiony i zachowania strażników stały się jeszcze bardziej drastyczne. Co się okazało? Otóż, proszę Państwa, eksperyment zaplanowany na 2 tygodnie musiał zostać zakończony po 6 dniach, ponieważ więźniowie zaczęli wpadać w zachowania takie, które świadczyło o ich załamaniu, o tym, że nie są w stanie dalej funkcjonować w tych warunkach, że nie są w stanie dalej tam normalnie żyć. Płakali, krzyczeli, ich zachowanie było całkowicie zdezorganizowane. U jednego z więźniów wystąpiła wysypka na całym ciele, taka psychosomatyczna wysypka świadcząca o ogromnym stresie. Nie mogli już sobie w tej sytuacji poradzić. Psychologowie byli zmuszeni zakończyć ten eksperyment. Sami byli wstrząśnięci tym, jak bardzo drastyczne zachowania pojawiły się w tym bardzo specyficznym, szczególnym więzieniu. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Otóż eksperyment stanfordzki był eksperymentem bardzo kontrowersyjnym etycznie i moralnie. I tutaj możemy mieć do niego ogromny zarzut w związku z tym, po co było to robić, dlaczego, czy warto było zmusić tych młodych ludzi do tego, by no, byli w tak strasznych warunkach. Natomiast wszyscy uczestnicy tego eksperymentu przyczynili się do jednej bardzo ważnej rzeczy. Przyczynili się między innymi do tego, żebyśmy również my dzisiaj tutaj mogli zrozumieć, jak sytuacja symulowanego więzienia stworzyła nową rzeczywistość społeczną. Prawdziwe więzienie w umysłach strażników i więźniów. Zobaczcie Państwo, to była sytuacja całkowicie eksperymentalna, sztuczna. Tak? Oni nie musieli tego przejść. To było stworzone, wykreowane. Natomiast w umysłach tych ludzi rzeczywiście pojawiła się rola więźnia i rola strażnika. Dlaczego również dzisiaj o tym mówię? Otóż profesor Zimbardo, który nadzorował prowadzenie tego eksperymentu, zadał sobie pytanie razem ze swoimi współpracownikami, czy jest na świecie taka osoba, która równocześnie, w tym samym czasie, przyjmuje skrajną rolę i więźnia, i strażnika? Czy istnieje taka osoba, która w tym samym czasie pełni tą samą rolę? Kto to może być? Jak pewnie Państwo już się domyślacie, tutaj z tego rozważania wyłania się nam postać osoby nieśmiałej. Dlaczego? Ponieważ osoba nieśmiała to taka osoba, która z jednej strony jest więźniem swojej własnej nieśmiałości, a z drugiej strony jest strażnikiem tej części w sobie, która jest spontaniczna, która chce kontaktów z ludźmi, która jest wolna, która chce się cieszyć, która chce być ekspresyjna. Czyli równocześnie i ta część, i ta część. Czym więc jest nieśmiałość i jak ją zdefiniować? Nieśmiałość nie jest pojęciem ostrym. Można by powiedzieć, że każdy z Państwa, którzy tutaj jesteście, ma swoją własną definicję nieśmiałości, na swój własny sposób ją przeżywa. Od razu też powiem, że kiedy robiono badania, okazało się, że około 80% ludzi w ogóle gdzieś tam w cyklu swojego życia przeżywa siebie jako nieśmiałych. Niekoniecznie w tej chwili, ale być może jako dzieci, jako nastolatkowie, również Państwo byliście osobami nieśmiałymi. Nieśmiałość to jest przypadłość dosyć złożona. Od takiego delikatnego lęku przed ludźmi, przez takie natężenie lęku niezbyt dużego, aż po skrajny lęk, aż po taki lęk, który nie pozwala człowiekowi nawiązywać kontaktów społecznych. Słownik oksfordzki podaje, że takie pierwsze udokumentowane użycie słowa nieśmiałość miało miejsce około 1000 roku naszej ery w takim anglosaksońskim wierszu, w którym nieśmiałość znaczyło łatwy do przestraszenia. inne definicje mówią o tym, że nieśmiałość, być nieśmiałym to być trudnym w kontakcie z powodu zbyt dużej ostrożności, z powodu zbyt małego zaufania, zbyt dużej bojaźliwości. To nas też naprowadza na trop, że nieśmiałość jest dosyć mocno związana z lękiem, z obawami. Słownik Webstera definiuje nieśmiałość jako odczucie skrępowania, wobec innych ludzi. Nieśmiałość ma swoje spektrum. To nie jest taki konstrukt punktowy. To nie jest coś, co jest zawsze jednakowo diagnozowane i co jest zawsze jednakowo przeżywane. Wprost przeciwnie, nieśmiałość to jest kontinuum. Jakbyście Państwo wyobrazili sobie taką linię kontinuum, to na jednym jego krańcu są osoby, które w psychologii osobowości nazywamy introwertykami. Są to takie osoby, które lepiej czują się w świecie myśli, przedmiotów niż innych ludzi. To są takie osoby, dla których bycie bardziej wycofanym w sferę prywatności, trochę w samotność czasami, jest czymś naturalnym, normalnym. To są też takie osoby, które często wybierają zawody, jak na przykład naukowiec, jak na przykład odkrywca albo pisarz, poeta, żeby żyć zgodnie ze swoją osobowością. Właściwie można powiedzieć, że dla tych osób nieśmiałość nie jest problemem, ponieważ ona wpisuje się w ich styl życia, ona się wpisuje w ten styl życia, który wybrali i który jest zgodny z nimi samymi. Na drugim krańcu tego kontinuum są osoby, dla których strach przed ludźmi nie ma granic. To są takie osoby, które są chronicznie nieśmiałe w każdej sytuacji swojego życia, a ten wszechogarniający lęk, który przeżywają, czyni ich tak bezradnymi, że nie są w stanie nawiązywać kontaktów społecznych. Jedynym wyjściem jest właściwie ucieczka i ukrycie się. Oczywiście, jeżeli mamy dwa bieguny, to pomiędzy jest jeszcze całe spektrum. Gdzieś mniej więcej w środku tego spektrum znajdują się takie osoby, które zazwyczaj tak potocznie określamy jako osoby nieśmiałe. To są ci, którzy boją się poprosić szefa o podwyżkę, którzy na przykład, kiedy mają zaprosić dziewczynę czy chłopaka na randkę, nie są w stanie tego zrobić. Czerwienią się, wycofują, doświadczają ogromnego zakłopotania i onieśmielenia. To są osoby, które też w taki kolokwialnie mówiąc przysłowiowy sposób plują sobie później w brodę za to, że nie podjęli jakiegoś wyzwania. Że mogli, tak? Że mogli, że było coś do przekroczenia, jakaś granica, że mogłem się postarać, mogłem zaryzykować, mogłem kogoś nowego, fajnego poznać, mogłem tam pójść, mogłem zatańczyć, ale tego nie zrobiłem. Ale tego nie zrobiłem i znowu jestem sam. Jak wpływa nieśmiałość na nieśmiałego? Otóż przede wszystkim nieśmiałość utrudnia nawiązywanie nowych kontaktów z ludźmi, utrudnia poznawanie nowych ludzi, utrudnia zawiązywanie przyjaźni, przekształcanie tych przyjaźni w miłość, utrudnia też, właściwie gasi w zarodku, przeżywanie radości z potencjalnie pozytywnych przeżyć. Coś, co mogłoby być dla nas przyjemne, ciekawe, nowe, czyli również często radosne, często jest to na przykład wyjście gdzieś, tak? Wyjście na imprezę, wyjście z innymi ludźmi, poznanie kogoś. Nie robię tego, więc nie mam okazji przeżyć radości z tego doświadczenia. Nieśmiałość również przeszkadza w obronie własnych praw, zwłaszcza w takiej publicznej obronie, ale nie tylko w obronie własnych praw, również w wyrażaniu swoich własnych opinii, przekonań. Osoby nieśmiałe tego właściwie nie robią. Przyjmują przekonania innych ludzi, nie mówią o tym, co sami myślą, co sami czują. Nieśmiałość też sprawia, proszę Państwa, że ludzie nie doceniają naszych mocnych stron. No bo jak mają je docenić, jeżeli nie są w stanie ich zobaczyć? Dlatego, że osoba nieśmiała tych mocnych stron właściwie nie pokazuje. To nie znaczy, że ona ich nie ma. Ona je może mieć, tak? Nawet silne, nawet całkiem ciekawe, może być fajną, ciekawą osobą, ale nikt nie jest w stanie tego zobaczyć, ponieważ ona się ukrywa. Co mamy docenić, kiedy czegoś nie widzimy? Oczywiście nieśmiałość przyczynia się też do zakłopotania, do takiego przeżywania, nadmiernego przejmowania się swoimi reakcjami. Osoba nieśmiała natychmiast myśli o tym, co to będzie, jak się zaczerwieni, jak zacznie jej bić bardzo mocno serce i wycofuje się, tak? Nie podejmuje wyzwania. Nieśmiałość również utrudnia precyzyjne myślenie, czyli działa na funkcje poznawcze. utrudnia precyzyjne myślenie, wpływa na pamięć. To są te momenty, na przykład, kiedy mówimy, że mamy pustkę w głowie, jest egzamin, nie jesteśmy w stanie sobie czegoś przypomnieć. W tej chwili również działa lęk, tak? Utrudnia nieśmiałość również skuteczne porozumiewanie się między ludźmi. Z takiej strony emocjonalnej nieśmiałości często towarzyszy obniżony nastrój, taki depresyjny nastrój, towarzyszy jej często też lęk, o czym już powiedzieliśmy, i towarzyszy samotność. Skąd się wzięła nieśmiałość? Tak jak właściwie w większości nauk humanistycznych, medycznych, zazwyczaj pojawia się takie pierwsze pytanie, czy nieśmiałość jest wyuczona, czy jest wrodzona? Tutaj w obrębie tych dwóch nurtów jest dużo koncepcji. Ja Państwu powiem właściwie o dwóch takich lub trzech podstawowych. Kiedy mówimy o małym dziecku, tak? Małe dziecko się rozwija, małe dziecko przechodzi różne kryzysy rozwojowe. Pomyślcie sobie Państwo, na pewno znacie takie, albo macie swoje dzieci, albo widzieliście dzieci swoich znajomych. Kiedy dziecko jest ma około 10 do 16 miesięcy, to jest ten moment, kiedy już staje w pozycji pionowej, zaczyna chodzić, ma trochę większy zasięg, tak? Ponieważ jest już wypionowane, może sięgnąć, może gdzieś pójść. To jest taki moment, kiedy dziecko bardzo mocno eksploruje świat. Wszystko bierze do buzi, wszystko chce dotknąć, wszędzie włożyć rączkę, wszędzie wejść. Mama nie może tego dziecka właściwie upilnować. Ciągle jest z tym kłopot. To jest taki moment bardzo silnej eksploracji świata. To jest też taki moment, który w psychologii pięknie nazywa się fazą romansu ze światem. Dziecko romansuje sobie z tym światem, który poznaje, i ten świat jest dla niego ciekawy, bezpieczny, przyjemny. Jeszcze wtedy nie ma żadnych oporów. Jeżeli mama tego dziecka, czy osoba opiekująca się, jest osobą również akceptującą ten świat, nie jest osobą nadmiernie lękową, pozwala mu na to, tak? Dziecko sobie biega, dziecko sobie wchodzi, dziecko sobie smakuje, doświadcza bardzo wszystkimi zmysłami tego świata. I mama wtedy daje mu taki bardzo jasny przekaz. Świat jest miejscem ciekawym, świat jest miejscem w miarę bezpiecznym, świat jest takim miejscem, w którym ty masz swoje miejsce, w którym możesz się rozwijać, które ciebie zainteresuje, w każdym razie jest miejscem przyjaznym dla ciebie. Wtedy dziecko ma takie bazalne poczucie zaufania do tego świata i ono wtedy powstaje. Natomiast kiedy mama bądź osoba opiekująca się sama jest osobą dosyć lękową, sama nie doświadcza tego świata jako miejsca bezpiecznego, przekazuje często dziecku ten lęk, ten swój własny lęk. I wtedy dziecko zaczyna się wycofywać, tak? Tego nie rusz, tego nie dotykaj, to jest złe, to cię skrzywdzi, tak? Dziecko nie ma płaszczyzny do stworzenia w samym sobie poczucia, że świat jest ciekawy, bezpieczny, okazuje się miejscem mało przyjaznym. Nie chodzi o to, że dziecko jest wtedy w poczuciu takiej omnipotencji, wszystko może, tak? Że dziecko wtedy nie popełnia żadnych gaf, błędów, że się nie sparzy. Oczywiście też to zrobi, ale mimo wszystko obraz tego świata jest obrazem dosyć bezpiecznym, tak? Jeszcze kiedy mama jest osobą dostępną, jest taką bazą wypadową, do której dziecko może zawsze wrócić, kiedy się trochę oddali, stwarza się w nim poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o takich koncepcjach wyuczonych, to jako ciekawostkę Państwu też powiem, że dużą rolę w tych koncepcjach przypisuje się telewizji w kreowaniu nieśmiałości. Dlaczego? Otóż jedną z najważniejszych cech nieśmiałości, o której powiem jeszcze trochę później, jest bierność i brak działania. A jak wygląda oglądanie telewizji? No jest to proces tylko i wyłącznie odbierania, bycia widzem, tak? Siedzenia i nic nie robienia. Kiedy jesteś widzem, kiedy tylko patrzysz, ktoś za ciebie walczy, kocha, zwycięża, ktoś to robi za ciebie, ty już nie musisz. Być może stąd też taka popularność seriali telewizyjnych. Tak, ktoś za nas coś wykonuje, my już wtedy nie musimy. Żyjesz życiem serialowych postaci. Czasem tak jest. Powiem Państwu też teraz o takiej koncepcji, która być może, myślę, że w większości z Was jest dosyć dobrze znana, ponieważ jest to koncepcja największego egoisty świata, Zygmunta Freuda, który powiedział, że zaburzenia psychologiczne są wynikiem braku harmonii pomiędzy trzema podstawowymi częściami naszej natury. Nazwał je id, ego i superego. Id to jest taka część naszej natury, która jest emocjonalna, która jest popędowa, która chce mieć coś natychmiast, która kieruje się instynktem i kieruje się zasadą przyjemności. Superego to sędzia, dosyć surowy sędzia, moralizator, to taki głos surowego sumienia, który mówi, który sprawuje kontrolę nad moralnością, nad społecznym tabu i nad ideałami. Pomiędzy nimi gdzieś miota się taki arbiter, którym jest ego i on próbuje pogodzić jedno z drugim. To jest ta część ja, która się kieruje zasadą rzeczywistości i która kontroluje działania z punktu widzenia ich sensowności. To znaczy próbuje znaleźć dobre wyjście, tak? Dobre wyjście w każdej sytuacji, dorosłe wyjście pomiędzy rządzami id, a pomiędzy moralnością, taką bardzo surową moralnością superego. Kiedy ego funkcjonuje sprawnie, tak mówił Freud, kiedy jest stabilne, kiedy jest mocne, kiedy jest dobrze ukształtowane, to działa w taki sposób, że działa jak arbiter, tak? Zaspokaja potrzeby id, ale z drugiej strony nie łamie tych społecznych, moralnych zasad superego. Proszę Państwa, te negocjacje, bo to jest trochę jak negocjacje, one są trochę jak rozmowy między dyrekcją a pracownikami. To znaczy, nie są ani łatwe, ani zazwyczaj raz na zawsze zakończone. I tu jest ciągły spór, tak? Popędy id chcą być zaspokojone tu i teraz, natychmiast. Najsilniejsze z tych popędów to seks i agresja. Superego natomiast no, nie pozwala tym dwóm podżegaczom spełniać tego, co chcą. I wtedy pojawia się zasadniczy konflikt. To jest słowo kluczowe tutaj w tej koncepcji. To jest konflikt między zaspokojeniem, między pragnieniem, a deprywacją. Jak to się wszystko ma do nieśmiałości? Otóż w tych koncepcjach nieśmiałość jest symptomem, czyli jest reakcją na ten konflikt, jest reakcją na niezaspokojone potrzeby, na niezaspokojone żądze id. Osoba nieśmiała poddaje się w tej walce, osoba nieśmiała wycofuje tą swoją energię, żeby już nie walczyć, tak? Żeby było bezpieczniej, żeby zamknąć się w takim swoim pozornie bezkonfliktowym świecie. To jest świat oczywiście pozornie bezkonfliktowy, natomiast daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Osoba nieśmiała po prostu się wycofuje w swój własny, bezpieczny świat. Też na koniec tych koncepcji, jako ciekawostkę Państwu powiem, że właśnie w tych koncepcjach, tak jak koncepcja Freuda, czyli koncepcja psychoanalityczna, interpretuje się nieśmiałość jako, uwaga, jako takie nadmierne zaobserwowanie ego samym sobą, czyli jako narcyzm. Czyli okazuje się, że być może nie jest koniecznie tak, jak stereotypowo się rozumie, że osoba nieśmiała to ta wycofana, to ta, która nic nie potrafi, która jest strasznie lękowa, tak? Ale być może jest skromna, ale być może to jest właśnie ta osoba, która jest bardzo skupiona na samym sobie, która poświęca sobie mnóstwo czasu. Ja mogliście Państwo zrobić mi teraz zarzut, że no dobrze, no ale ten największy egoista świata, Sigmund Freud, cóż robił innego? Do czego innego nas zapraszał? Przecież zapraszał nas wszystkich do autoanalizy, do tego, żebyśmy byli ludźmi coraz bardziej samoświadomymi. Osoba nieśmiała, można by powiedzieć, że jest bardzo samoświadoma, żyje w swoim wewnętrznym świecie, ciągle wałkuje swoje własne sprawy, ciągle analizuje, czy zrobiła dobrze, czy źle. Natomiast różnica polega na jednej ważnej rzeczy. Być może mechanizm jest podobny, ale różnica polega na tym, że Sigmund Freud, zapraszając swoich pacjentów do autoanalizy, mówił tak, ważne jest, żebyś sobie uświadomił swój to, jakie impulsy, twoje zagrażające impulsy, które w tobie gdzieś drzemią i są, powstrzymują cię przed tym, żeby działać. Kiedy sobie to uświadomisz, masz otwarte pole, możesz zacząć działać, możesz zacząć w swoim życiu robić to, czego dotychczas nie robiłeś. Natomiast osoba nieśmiała, kiedy zamyka się w tym swoim procesie autoanalizy, zamyka się i nie działa, tak? Czyli to jest jakby ochrona, jest czymś zastępczym, jest czymś zamiast działania. W ten sposób to mniej więcej wygląda w koncepcjach. Teraz zapraszam Michała, Michał powie nam dalej.
To ja teraz chciałbym Państwu powiedzieć troszkę na temat tego, jak ta nieśmiałość nam się przekłada na życie codzienne, tak? Jakie mamy jej skutki w normalnym, rzeczywistym świecie. to, na czym chciałbym się tutaj skupić, to chciałbym się skupić na procesie relacji międzyludzkich, bo generalnie taki jest największy problem osób nieśmiałych, że mają trudności w radzeniu sobie w relacjach z innymi ludźmi. Co powoduje nieśmiałość? Nieśmiałość powoduje to, że osoby nieśmiałe w pewien sposób izolują się od tego, co jest niezbędne, od kontaktów z innymi ludźmi. Mają problem z zawarciem znajomości. Jeżeli już zawrą tą znajomość, to później jest problem, jak ją zmienić w przyjaźń. Jeżeli zawrą przyjaźń, a chcieliby czegoś więcej, to jest trudność w tym, jak tę przyjaźń być może zamienić w miłość. No a jeżeli jest się z kimś, no nie ukrywajmy się, to też by się chciało drugą osobę też bliżej poznać cieleśnie. Pojawia się temat seksu, który jest tematem też bardzo trudnym, nie tylko dla osób nieśmiałych, ale generalnie dla większości populacji. Jak to zrobić, żeby ten seks był czymś, co sprawia radość? Takie całe spektrum. Co się dzieje? Każdy z nas, kiedy wchodzi w jakąś relację, w jakąś znajomość, waży dwie szale. Jakie będą korzyści i jakie będą koszty tej znajomości? Czy jakaś tam dziewczyna warta jest tego, żebym się ciągnął z prawobrzeża, na przykład na Gumieńce, tak? Czy mi się to opłaci, tak? Czy warto inwestować w jakiś związek, w jakąś relację, czy mi się to opłaci? Kiedy poznajemy nową osobę, z reguły jest tak, że wszyscy w dużym stopniu polegamy na tym, co widzimy i słyszymy. Zakładamy, że intencją drugiej osoby nie jest zranienie nas, nie jest zrobienie nam przykrości, tylko że druga osoba jest tak samo otwarta i przyjaźnie nastawiona do świata, tak jak i my. Mało tego, do tego wszystkiego ważny jest jeszcze taki aspekt, gdzie poznajemy tę osobę. Dlaczego? No dlatego, że można przypuszczać, że jeżeli dana osoba znajdzie się w tym samym miejscu, co i ja, no to ma podobne zainteresowania. Czyli jeżeli widzę kogoś cały czas w bibliotece, spotykamy się tam na półkach, przy półkach z książkami, no to można pomyśleć, że dana osoba też się interesuje literaturą. Jeżeli spotykam kogoś, nie wiem, na siłowni czy na jakiejś, nie wiem, innej aktywności fizycznej, na tenisie, no to można pomyśleć, że tutaj mamy część wspólną. Jeżeli idę na imprezę, na dyskotekę, tak, po to, żeby kogoś poznać i widzę inne samotne osoby, no to też mogę zakładać, że one chcą kogoś poznać. Natomiast jest też tak, że w takich sytuacjach pojawia się też wiele ukrytych motywów. Może się okazać, że ta samotna dziewczyna, która siedzi przy barze, wcale nie jest po to, żeby kogoś poznać, tylko po to na przykład, żeby cieszyć się, jak inni mężczyźni ją podrywają i mieć z tego jakąś tam satysfakcję, nic więcej. Nie chcę wchodzić w inną relację. Może być tak, że osoba, która przychodzi na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie, nie przychodzi po to, żeby się dobrze bawić razem z innymi, tylko na przykład, żeby pokazywać swoją wyższość, tak? Żeby mieć się na kimś wyżyć. Oczywiście w cudzysłowie. Więc wchodząc w taką znajomość, poznając nową osobę, zawsze obliczamy świadomie, nieświadomie koszty i ewentualne straty. Dlaczego mówię świadomie i nieświadomie? Ponieważ dla większości z nas ten proces jest takim procesem nieświadomym. Tak? Krótka piłka, podchodzę bądź nie podchodzę. Powie dzień dobry, odpowie. Różnie to bywa. U osób nieśmiałych cały ten proces jest procesem bardzo, bardzo świadomym. Powiedziałbym, że jest nawet nadświadomym. To jest coś takiego. Podejdę, przywitam się. Może będzie tak, że mi odpowie. Może będzie tak, że mi się zaśmieje prosto w twarz. Może będzie tak, że odejdzie. Wszystko jest bardzo szczegółowo wyobrażane. Ten proces jest nadświadomy, przy czym, co jest bardzo ważne, przejaskrawiane są ewentualne koszta, natomiast te korzyści są gdzieś spychane na dalszy plan. Dlatego też osoby nieśmiałe bardzo często wolą unikać podejmowania takiego ryzyka po to, żeby nie zostać zranionymi. Jakby w odniesieniu do tego, co mówiła Agata tutaj wcześniej, można się też zastanowić, że być może robią to tak, żeby chronić to swoje ego lub narcyzm, tak? Po to, żeby nie zostać wtórnie zranionymi. Co takiego w takim razie robią osoby nieśmiałe, żeby się ochronić przed ewentualnym kontaktem z drugą osobą? Na przykład, jeżeli są w miejscach, które nie znają, jest większy tłum ludzi, z reguły jest tak, że osoby nieśmiałe starają się siadać z brzegu, po to, żeby w razie czego móc się bezpiecznie ewakuować. Nieraz tworzą różnego rodzaju zasłony, Na przykład taką zasłoną może być czytanie książki, czytanie gazety, słuchanie muzyki, no bo jak tutaj zagadać z kimś, kto siedzi i rytmicznie potakuje głową? No nie da się, chyba że się tam w ramię postuka. Także tutaj takie osoby tworzą tego typu bariery, ale to, co jest ważne, kiedy dzieje się tak, że nikt do nich nie podchodzi, że nikt ich nie zagaduje, nikt ich nie zaczepia, reakcją paradoksalna jest taka, że takie osoby czują wewnątrz cichą, tłumioną złość. Dlaczego znowu nie mnie? Dlaczego znowu zostałam pominięta, pominięty? Wewnątrz gdzieś się rodzi taka cicha złość, taka niezgoda na to, co się dzieje. Oczywiście, można tutaj, że tak się wyrażę, z osobami nieśmiałymi zawrzeć znajomość, no bo umówmy się, w jakiś sposób jednak istniejemy jako społeczeństwo, jako grupa ludzi. Natomiast też do tego trzeba bardzo dużo cierpliwości, czasu, ale także wysyłania jasnych komunikatów. Chcę Ciebie poznać. Interesujesz mnie jako człowiek, interesujesz mnie jako osoba. Załóżmy, że stało się tak, że osoba nieśmiała już kogoś poznała. Już te pierwsze lody zostały przełamane. Żeby dalej się to rozwinęło, żeby to dalej przeszło w jakąś przyjaźń, głębszą znajomość, potrzeba jest pewnej bliskości. Potrzeba jest otwarcia. Kiedy ja się otwieram na drugą osobę i opowiadam jej o swoich marzeniach, sekretach, wartościach, w tym momencie też oczekuję, że to zwiększy też poziom zaufania drugiej osoby do mnie i ta osoba też się na mnie otworzy. Tak? Ja to tak nazywam w wypadku par, że to jest wymiana wspólnej, czy to jest wymiana indywidualnej historii za wspólną przyszłość. Tak? Wymieniamy się tym, co jest w nas, co się zdarzyło, poznajemy się lepiej. Tak? U osób nieśmiałych, ponieważ gdzieś tam z tyłu, tak jak też Agata we wstępie powiedziała, kryje się lęk, kryje się obawa, więc takie osoby mają trudności z otwieraniem się, bo boją się, że zostaną odrzucone, że nie będą czuły się bezpiecznie w tej relacji. Tak? Także tu jest taki problem, jak się wystarczająco otworzyć na drugą osobę, żeby jej powiedzieć coś, dać coś jej z siebie, ale jednocześnie coś być może też dla siebie zachować, żeby tak od razu się nie wypuszczać na głębokie wody. Gdybyśmy podzielili zachowania ludzkie w kontaktach społecznych, moglibyśmy wydzielić takie dwie grupy. Część zachowań to są zachowania, które zmierzają do tego, żeby ten kontakt zacieśnić, tak, żeby ten dystans zmniejszyć. Ale jest część takich zachowań, które powodują, że ten dystans jest zwiększany. Osoby nieśmiałe bardzo często podejmują takie zachowania, które sprawiają, że ten dystans się zwiększa. Ale bardzo często jest też tak, że wysyłają sprzeczne komunikaty. Czyli na przykład, chodź do mnie, ale nie za blisko. Nie tu. Tak? Sprzeczny komunikat. Chcę, żebyś był obok, ale jednocześnie zostań tam może, gdzie jesteś. I co też jest bardzo charakterystyczne, osoby nieśmiałe bardzo często same doprowadzają do porażki w kontaktach z drugimi ludźmi, robiąc to świadomie bądź nieświadomie. Ale dlaczego? Otóż dlatego, że to jeżeli ja doprowadzam do porażki, to ja mam takie poczucie, że to ja kontroluję tę sytuację. Więc jeżeli siadam gdzieś na jakimś, nie wiem, na jakiejś imprezie, tak? I mam słuchawki na uszach i nie słyszę, co się dzieje dookoła, mam taką świadomość, kontroluję tę sytuację, no kto do mnie podejdzie, tak? No okej, okay, no nikt nie podszedł, no ale jak mógłby podejść, kiedy ja cały czas, nie wiem, byłam skupiona na zupełnie czymś innym. Sam prowokuję. I mam takie poczucie, że to kontroluję. Dalej. U osób nieśmiałych jest też tak, że bardzo często one tak generalnie obawiają się sukcesu. Zwłaszcza jeżeli ten sukces oznaczałby zmianę statusu, sposobów działania, porzucenia dawnych nawyków i sposobów. Na przykład dziewczyna idzie, ma iść, dziewczyna nieśmiała, przełamuje się pod namową koleżanek, stwierdza, że pójdzie na dyskotekę, pójdzie potańczy, tak? Ubiera się, wygląda ładnie, wygląda zjawiskowo, tak jak nieraz w filmach amerykańskich widzą Państwo, jak schodzą po tych schodach, takie całkowicie odmienione, zupełnie nie te kobiety, tak? I nagle przed wyjściem z domu mówi, ja jednak nie pójdę. Tak? Bo a nuż widelec, poznam kogoś. A to będzie znaczyło, że musiałabym się na przykład na tą osobę otworzyć. Tak? tu jest lęk przed sukcesem, lęk przed takim zadowoleniem. Dalej, to co robią osoby nieśmiałe, i tutaj będę miał do Państwa taką prośbę, ponieważ chcielibyśmy też Państwa trochę zachęcić do wspólnej pracy. Ja teraz poproszę wszystkich Państwa, którzy tu jesteście na sali, żebyśmy podnieśli ręce do góry. Bardzo proszę wszystkich Państwa. Wszyscy podnoszą ręce do góry. Dziękuję bardzo. Chowamy ręce. A teraz kto z Państwa chciałby podnieść sam rękę do góry? Dziękuję. Po kolei. Mogą Państwo opuścić. Na czym polega dowcip? Osoby nieśmiałe, osoby skrajnie nieśmiałe, świetnie się czują w konwencjach. Jeżeli konwencja jest taka, że wszyscy podnosimy ręce do góry, no to wszyscy podniosą rękę do góry, bo taka jest konwencja, szanowni Państwo. Tak? Ale jeżeli jest prośba, to proszę, nie wiem, pojedynczą, tak? No to można by zakładać, że te osoby najbardziej nieśmiałe, tak? Będą podnosiły ręce na samym końcu, kiedy zobaczą, że stan uczestnictwa w wykładzie, który wymaga tego, żeby siedzieć i patrzeć się na osoby prowadzące, jednak został jakoś zaburzony i trzeba podnieść ręce do góry, tak? Tu jest taki myk. Także to są osoby, które bardzo lubią konwencje, one się bardzo dobrze czują w niej, dlatego że one też się chowają, dlatego że jest to bezpieczne, że jest to znajome. Co tutaj też się dzieje, jeżeli byśmy się popatrzyli na płcie, tak? Nieśmiałe kobiety versus nieśmiali mężczyźni. U nieśmiałych kobiet jest tak, że jeżeli chodzi o taką stereotypową rolę, to kobieta powinna być jednostką bierną, to mężczyzna powinien być tą aktywnym, tak? Samiec alfa, a kobieta to jest ta, która siedzi w domu, mówi oczywiście stereotypowo, tak? Proszę mnie tu o nic nie oskarżać. Więc kobieta siedzi w domu, gotuje, sprząta, czeka, aż za przeproszeniem pan i władca wróci, żeby mu podać obiad na stół. Więc nieśmiałość może podtrzymywać tę bierność. Natomiast u mężczyzn, ponieważ od mężczyzn stereotypowo, znowuż, wymaga się, żeby był tym samcem alfa, a on jest może na przykład nieśmiały, tak? Może to pójść w agresję. Paradoksalnie. Jak przeprowadzono badania, no to badania wykazały, że u nieśmiałych mężczyzn generalnie to, co jest szwankuje, to szwankuje ich samoocena. Mają niską samoocenę. Natomiast u nieśmiałych kobiet to, co szwankuje, to umiejętności społeczne. No, ale załóżmy, że nieśmiały mężczyzna spotyka nieśmiałą kobietę, związek się zacieśnia, jest relacja, no i dochodzi, że tak się wyrażę, do kontaktów seksualnych. Ten erotyzm gdzieś tam jest, wisi w tle. Co się dzieje? No, dzieje się tak, szanowni Państwo, że umówmy się. Kontakt seksualny jest to bardzo intymna rzecz. Tak? Po pierwsze, musimy zdjąć, tak, odzienie wierzchnie, więc druga osoba widzi nas nagich, tak? W całej naszej, nie wiem, okazałości, doskonałości i niedoskonałości. Tak? Więc tu już się pojawia taka pierwsza obawa. Dalej. Co robić w takiej sytuacji? U osób, które nie są jakoś specjalnie nieśmiałe, które są, można powiedzieć, ta nieśmiałość jest przeciętna, idzie to jakoś bardziej spontanicznie. No, jak to wiadomo, przepraszam, Agato, że cię wykorzystam tutaj. Przysunę się, przytulę, coś zrobię. Idzie to jakoś bardziej spontanicznie. U osoby nieśmiałej zaczyna się kalkulacja. Czy to jest dobry moment, żebym się do niej przysunął? Czy to jest dobry moment, żebym, nie wiem, położył jej rękę na kolanie? Czy to jest dobra chwila na coś tam, na coś tam? I zamiast seks być czymś przyjemnym i spontanicznym, to się gdzieś zaczyna gubić i pojawia się, tak, kontrola. Pojawia się kontrola, która też może doprowadzić do tego, że jeżeli ja jestem zbyt zaabsorbowany procesem tego, co się dzieje, to mogę nie zwrócić uwagi na sygnały, które wysyła druga osoba. Tak? Bo ja jestem zaabsorbowany samym procesem. Co tu zrobić, tak, żeby jakoś tę sprawę załatwić? Tak? Sam akt seksualny, szanowni Państwo, też można podzielić jakby na takie właśnie dwa etapy. Po pierwsze, to jest zaproszenie do tego, by posunąć się do końca, a w wypadku akceptacji zrobienie tego. Tak? I tutaj się pojawia, szanowni Państwo, też kolejny dylemat. Jeżeli widzę, że partnerka, tak, albo partner jest chętny do tego, tak, żeby pójść dalej, wyraża zgodę, no to wypadałoby coś z tym zrobić. Tak? I bardzo jest często tak, że u osób nieśmiałych jest trudność właśnie już w przełamaniu tego, zrobieniu tego finalnego, ostatecznego kroku. Tak? Powiedziała tak, no to trzeba, za przeproszeniem, stanąć na wysokości zadania. Ale ponieważ takie osoby są bardzo skupione, na jakby na tym, co się dzieje na samej technice, na tym, co i jak, więc mogą mieć problem też z inicjacją, samego kontaktu seksualnego. Dalej, nieśmiałość może prowadzić do tego, że ten kontakt seksualny zaczyna być kontaktem odwlekanym, tak? Wśród badanych mężczyzn i wśród badanych kobiet okazało się, że osoby, które opisują się jako bardzo nieśmiałe, te osoby skarżą się na to, że mają, nie dość, że mają trudności w relacji z drugą osobą, to jest naturalne, bo też o tym mówimy, to jest też tak, że one czują wtórną taką nieśmiałość, dlatego że też proces inicjacji seksualnej przesuwa się, tak? Przesuwa się ten czas, tak? I po pewnym czasie no, mężczyzna nieśmiały, który ma ileś tam lat, załóżmy 40 parę i nigdy nie był z kobietą, może czuć się wtórnie nieśmiały, tak? Bo to będzie jego pierwszy raz, tak? Więc ta jakby pierwotna nieśmiałość w relacji powoduje jeszcze pogłębienie tego stresu. Mało tego, osoba nieśmiała jako osoba skupiona na sobie i na swoich doznaniach wtórnie też sama sobie ten stres podnosi, to ciśnienie. No ale, szanowni państwo, jakby nie było, populacja idzie do przodu, tak? Ludzie się rozmnażają, więc można zakładać, że osoby nieśmiałe jakoś przełamują tę nieśmiałość, tak? Dochodzi do aktów seksualnych, ale jeżeli już dochodzi do tych aktów seksualnych, no, może się pojawić kolejny problem u osób nieśmiałych. Jak w takim razie komunikować drugiej osobie to, że mam ochotę na seks, że chciałabym, żeby to było, nie wiem, żeby to była taka pozycja, żeby to była taka technika, żeby to było takie miejsce. Tak? Tu się pojawia kolejny problem, który też trzeba przeskoczyć. Jak z drugą osobą rozmawiać o seksie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że mogą się pojawiać różnego rodzaju, bo to też w nas wszystkich jest, są pewne mity, oczekiwania, stereotypy społeczne. Tak? Ja pamiętam, jak byłem ciut młodszy, wychodziła taka gazeta Brawo, tak? I tam były różnego rodzaju komiksy i takie opowieści Mój pierwszy raz. I powiem brzydko, za każdym razem, kiedy się to czytało, to miało się wrażenie, że te wszystkie orgazmy to są takie wysadzane diamentami. To jest coś tak cudownego, że w ogóle że to jest norma. Szanowni Państwo, tak nie jest, tak? Ale osoba nieśmiała może utknąć w tych stereotypach, tak? I może na przykład mówimy o takim micie jednokrotnego, wspólnego, tak? Jednoczesnego orgazmu, tak? Że w tym samym momencie orgazm ma kobieta i mężczyzna. To jest rzecz, no, zdarza się. Natomiast nie jest to rzecz, która jest jakoś taka bardzo, bardzo standardowa, tak? No, tutaj bywa różnie. Taka osoba może utknąć w tym micie. I kiedy na przykład widzi, że, nie wiem, partnerka miała orgazm, a on nie miał orgazmu, no to może myśleć sobie, kurczę, ze mną jest coś nie tak. Dalej. To, co może być, to też może być to, że paradoksalnie nieśmiałość może doprowadzić do pewnej rozwiązłości. Dlatego, że łatwiej jest się poddać pieszczotom i aktom seksualnym, niż powiedzieć nie. Tak? Tak, powiedzenie nie. Tutaj już byśmy trochę zahaczyli o umiejętności asertywności, prawda? Ta umiejętność powiedzenia nie jest umiejętnością bardzo trudną. Dalej, sama nieśmiałość, trudności, też może być też trudnością, jeżeli tutaj dochodzi do tak zwanego pierwszego razu, tak? Do defloracji, tak? No, jednak ten moment, ta chwila wymaga od mężczyzny, żeby był zdecydowany, tak? Więc tutaj mogą się pojawiać kolejnego rodzaju trudności, tak? Podsycane, tak? Przez wyobrażenia kobiety o to, że to będzie bardzo bolało, a mężczyznę o to, że on nie chce jej zrobić krzywdę, tak? Więc kolejna rzecz, która tutaj u osób nieśmiałych może być. A na tym wtórnie mogą narosnąć pewnego rodzaju zaburzenia seksualne, ale to też nie miejsce i nie czas na to, żebyśmy o tym rozmawiali. Dlatego też wiele osób nieśmiałych, tak jak były prowadzone badania, bardzo często zamyka się w świecie pornografii, tak, bo jest to bezpieczne. Przeprowadzono badania też wśród amerykańskich prostytutek, których poproszono, żeby oceniły, jaki odsetek ich klientów jest osobami nieśmiałymi. Okazało się, że ich zdaniem tych osób jest powyżej 60%. Ponad połowa mężczyzn, którzy do nich przychodzą, to są mężczyźni w ich odczuciu bardzo nieśmiali. Ok. Przerobiliśmy etapy związku, natomiast co dalej też się może dziać z nieśmiałością? Po pierwsze, w życiu codziennym nieśmiałość może prowadzić do tego, że osoba nieśmiała może uciekać się w stronę różnego rodzaju używek. Tak, no, załóżmy, że jestem nieśmiałym mężczyzną, idę na imprezę, chciałbym kogoś poznać. Więc być może dobrze by było wypić coś procentowego, żeby się rozluźnić, żeby osłabić te zahamowania. Alkohol ma jakby tę właściwość, że pozwala nam przez chwilę nie skupiać się na nas samych. Tak? Zmniejszać lęk, zmniejszać obserwację, autoobserwację nas samych, natomiast skupić się na innych ludziach. Podobnie z narkotykami. Jeżeli będę stosować alkohol, narkotyki czy różnego rodzaju inne używki, wiadomo, z większą częstotliwością w ramach tak zwanego samoleczenia może doprowadzić to do uzależnienia. O uzależnieniu to też jakby to nie jest też czas i miejsce na to, żeby rozmawiać, natomiast to, co też się dzieje u osób nieśmiałych, to jest to, że te osoby, kiedy już popadną w uzależnienie, mają potem problem z tego, żeby z tym, żeby poprosić o pomoc. Bo one są zbyt nieśmiałe, żeby poprosić o tego rodzaju pomoc. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju trudne sytuacje emocjonalne, te osoby nieśmiałe generalnie w sytuacjach konfliktu są niezdolne do negocjowania. Mają trudności z zaproponowaniem planu pojednania. Najczęściej decydują się ustąpić, kładą uszy po sobie, a potem, tak jak Agata powiedziała, kolokwialnie plują sobie w brodę, że tym razem mogłam uderzyć pięścią w stół i postawić pewną granicę. Jeżeli ten cykl pojawia się wielokrotnie, to po pewnym czasie w człowieku, tak jak w czajniku, w którym nie ma ujścia z pary, tak, człowiek zaczyna w środku się gotować. I pewnego dnia może wybuchnąć i może doprowadzić to do aktu agresji. Czasami też są przypadki, tak jak Państwo pewnie słuchają, czytają, tak? To był taki cichy, spokojny, miły człowiek. Nie wiem, co złego w niego wstąpiło. Mówi sąsiadka pana, który zrobił tam komuś krzywdę. Tak? Bardzo często ta kumulowana złość, ta kumulowana frustracja osób nieśmiałych wybucha pod postacią bardzo silnej agresji. Tak? Doprowadzeni pod ścianę, można by tak powiedzieć, mają dwie rzeczy do wyboru. Albo się w tę ścianę wtopić, albo ją rozwalić i pokazać, kto tu rządzi. Jeżeli bardzo, tak jak mówi się, wszystkie te negatywne afekty odkładają, bardzo często może to pójść w stronę agresji. Osoby nieśmiałe mają także trudność w zabieraniu głosu w obliczu autorytetów. Natomiast to jest dosyć ważne, co też wykazują badania, to jest nie na takiej... Osoby nieśmiałe może inaczej mówią, że te osoby, które mają autorytet, szanują za ich wiedzę, za ich poglądy, za ich pozycję w społeczeństwie, ale tak generalnie ten szacunek jest podszyty jednym uczuciem, lękiem. Oni nauczyli się ich bać. Co jest też dosyć ważne, szanowni Państwo, większość rodziców nie martwi się tym, że ma nieśmiałe dziecko. Tak? No lepiej, żeby było nieśmiałe, niż żeby miał tam się wdawać w bójki, można byłoby powiedzieć. Dlatego też jest ważne, że jeżeli Państwo macie dziecko, które Wam się zdaje, że jest nieśmiałe, warto jest nad tym popracować, tak, żeby mu ułatwić później wchodzenie w relacje z drugim człowiekiem. I tyle by było części teoretycznej, mamy jeszcze czas, więc teraz trochę by trzeba było, proszę Państwa, o części praktycznej, czyli jak radzić sobie z tą nieśmiałością, tak? No bo my tutaj tak mówimy, a też fajnie by było, gdybyście Państwo w jakiś sposób otrzymali informację, co można zrobić, żeby nie być nieśmiałym. Państwo widzicie, mamy tutaj tablicę. Na tablicy jest słówko w języku angielskim. Po co nam to jest? Po to jest, nie chciałbym tutaj podpaść szefowi i nie zbić tego, więc podstawię. Po to jest, żebyśmy przede wszystkim nauczyli się jako ludzie stawiać sobie pewne cele. Tak? Jeżeli chcemy walczyć z nieśmiałością, musimy mieć pewien cel. Jaki powinien być cel? Cel z języka angielskiego smart, czyli ma być mądry. S jak simple. Cel ma być prosty. Prosty i wymierny. Jeżeli ja sobie ustawię cel, nie chcę być nieśmiały, szanowni Państwo, to jest cel tak nieostry, kiedy będę wiedział, że jestem nieśmiały? Warto się w tym momencie zapytać. Jakie są tego wyznaczniki? Dalej, ma być mierzalny, tak? Po czym poznam, że już nie jestem osobą nieśmiałą. Dalej, RBW. Czyli ma być, mam wyrazić na niego zgodę. Ma być we mnie wewnętrzna zgoda na realizowanie tego. Ma być realistyczny, tak? Jeżeli jestem osobą skrajnie nieśmiałą,
to jeżeli postawię sobie cel, że od jutra będę zaczepiał wszystkich ludzi, którzy jadą ze mną tramwajem, no to to nie jest realistyczne, szanowni państwo. To można, można tutaj pójść w myślenie życzeniowe, ale z realizmem to nie ma nic wspólnego. I jest jeszcze ważny aspekt tego celu, czas. Mam sobie wyznaczać czas. Okej, okay. Jak to przekłada się w praktyce? Przede wszystkim, cel mają państwo, jeżeli chcecie walczyć z nieśmiałością, sformułować w kategoriach pozytywnych. Czyli nie jestem nieśmiały, a jeżeli już, jestem śmiały. A dlaczego? A zaraz już państwu powiem, dlaczego mam to mówić, formułować w takich pozytywnych, pozytywne zdania. Proszę przez chwilę nie myśleć o lewej ręce. Nie lewa ręka. Pierwszą rzeczą, tutaj państwo pomyśleliście, to była lewa ręka oczywiście. Mózg nie rozumie słowa nie. Jeżeli państwo będziecie sobie stawiali cel nie jestem nieśmiały, to mózg będzie odczytywał jestem nieśmiały. I tyle waszego. Więc stawiamy sobie cel jestem śmiały. Ale jakbyśmy wrócili do tamtej kartki, ta śmiałość jest pojęciem bardzo niewymiernym. Więc warto jest się zastanowić, co takiego będzie świadczyło o tym, że jestem śmiały. A na przykład poprowadzę wykład. A na przykład poznam jedną osobę w przeciągu, nie wiem, miesiąca. Każdy z państwa ma swoją definicję bycia śmiałym. Tak? Może to zrobić dla siebie, co dla niego oznacza ta śmiałość, i rozpisać to na tak zwane podcele. I w tym momencie, szanowni państwo, jeżeli mam, poznam jedną osobę w przeciągu miesiąca, jedną, załóżmy, nową osobę, tak? To jest to cel bardzo, powiedziałbym, wręcz upiornie konkretny. Bo przede wszystkim daję sobie czas. Mam miesiąc na poznanie jednej nowej osoby. Dalej. Wiem, co chcę zrobić. Chcę poznać jedną osobę. Jest to bardzo wymierzalne, tak? No jedna osoba sztuk jeden. Konkret. Tak? Cele robimy, stawiamy sobie konkretnie. To jest jakby jedna rzecz. Drugą rzeczą jest tak, że jak można sobie radzić z nieśmiałością. A otóż można sobie zrobić na przykład, żeby podbudować to poczucie własnej wartości, można sobie najpierw na jednej stronie kartki, tak, wypisać to, co uważam za swoją, nie wiem, słabą stronę. Nie wiem. Jestem beznadziejny. Niech będzie. Idiota. Ktoś może o sobie napisać. Po drugiej stronie kartki piszemy przeciwieństwo. Nie, że jestem beznadziejny. Jestem wartościowy. Jestem mądry. A następnie to, co macie państwo zrobić, to macie sobie udowodnić te twierdzenia po przeciwnej stronie. Wiadomo, że jeżeli ktoś za przeproszeniem czarną skórę napisze, że po tej stronie, że jestem biały, bo to uważa za swój kompleks, no to nie uda mu się tego udowodnić, szanowni państwo. Też stawiajmy sobie też takie realistyczne tutaj rzeczy, do których się możemy odwołać. Tak? To jest kolejne ćwiczenie. Do kolejnego ćwiczenia, które państwo mogą zrobić, będzie wam potrzebna druga osoba, do której macie zaufanie i która jest wam w jakiś sposób bliska. Możecie poprosić tę osobę, żeby w przeciągu, nie wiem, dajcie jej 5 minut, żeby powiedziała to, za co was ceni. To, co czyni was wyjątkowych w jej oczach. Tak? I to jest kolejne też takie proste ćwiczenie, które nam buduje poczucie własnej wartości. Inną taką rzeczą, którą mogą sobie państwo zrobić, jeżeli państwo lubicie, nie wiem, muzykę relaksacyjną, lubicie się odprężać, można sobie włączyć jakąś taką muzyczkę relaksacyjną, położyć się i zacząć siebie wyobrażać, jak to jest być śmiałym. Tak? Jak to jest być osobą śmiałą. Wejść, postarać zanurzyć się w to wyobrażenie i doświadczyć go maksymalnie. Czyli jeżeli wyobrażam sobie, że jestem śmiały, że podchodzę do jakiejś, nie wiem, pięknej dziewczyny na dyskotece, no to warto sobie tę scenę wyobrazić ze wszystkimi modalnościami. Czyli na przykład, co będę wtedy słyszeć, co będę wtedy widzieć, co będę wtedy czuł w ciele, tak? Ze wszystkimi modalnościami, jakie są mi dane, warto jest sobie to wyobrazić. o to, żeby to wyobrażenie stało się częścią nas. Ale a dlaczego? A już Państwu pokażę. Załóżmy, że mam o sobie takie przekonanie. Jestem nieśmiały. Tak, bo o tym dzisiaj mówiłem. Jakie to we mnie może budzić uczucia? Nie wiem. Smutek. Złość. Żal. Jeżeli jest mi smutno, jeżeli jest złość, jeżeli czuję jakiś żal, czy wychodzę do ludzi, a raczej nie, raczej siedzę w domu, tak? Nie podchodzę do nikogo, tak? No więc załóżmy, że jestem sam, tak? Nie zawieram znajomości. A to wszystko na zasadzie błędnego koła potwierdza fakt, że jestem osobą nieśmiałą, tak? Więc można powiedzieć, że też osoby nieśmiałe, które w swoich umysłach, które w swoich głowach mają konstrukt samych siebie, że jestem nieśmiały, jestem nieśmiała, sami też, tak jak Agata na samym początku powiedziała, są sobie więźniami i strażnikami. Więźniami, ponieważ nie pozwalają sobie na przerywanie tego koła, tak? Strażnikami, bo pilnują, żeby to było w miarę adekwatne. Oczywiście, Szanowni Państwo, też warto powiedzieć, że jeżeli ktoś jest nieśmiały, to nie znaczy, że na każdym polu życia będzie osobą nieśmiałą, tak? Ja mogę być nieśmiały w stosunku do bliskich, ale paradoksalnie mogę być śmiały w stosunku do osób obcych, tak? Ja mogę być nieśmiały w sytuacjach, nie wiem, damsko-męskich, ale mogę być osobą śmiałą, jeżeli chodzi o przyjaźń, tak? Więc też warto, żebyście się Państwo sobie przyjrzeli pod tym kątem. Na ile i w jakich sytuacjach przejawia się moja nieśmiałość. To tyle z takiej praktyki. Oddaję tutaj jeszcze raz koleżance.
No dobrze, Michał już dość sporo powiedział o tym, jak sobie radzić z nieśmiałością, co trzeba zrobić. Mówił o stawianiu celów, mówił o nieśmiałości w parze, jak to przełamywać, co z tym robić. Otóż, proszę Państwa, no jak sami pewnie usłyszeliście już troszeczkę, nie istnieje jakaś jedna magiczna kuracja, że zastosujemy jakiś jeden specyfik i nieśmiałość zniknie, tak? Trzeba działać. Działać to jest tutaj słowo kluczowe. Dlaczego? Już powiedziałam chwilę wcześniej, że taką bardzo charakterystyczną cechą nieśmiałości jest brak działania, jest zatrzymywanie się, jest trwanie w swojej bezradności. Proszę Państwa, tak jak przy każdej zmianie, przy każdym podejmowaniu celów, również przy zmianie na przykład terapeutycznej, jest bardzo ważna jedna rzecz na początku. Zanim ta zmiana nastąpi, zanim ją przeprowadzę, ja po pierwsze muszę uwierzyć, że ta zmiana jest możliwa. To jest tak jak przy budowaniu egipskich piramid. Tutaj nie da się zrobić wszystkiego naraz. Tutaj trzeba, żeby zbudować taką potężną budowę, budowę, która jest stabilna, która ma długo przetrwać, trzeba przesuwać jeden blok naraz. Trzeba zająć się konkretnie jakimś celem. To, co mówił już Michał. Proszę Państwa, co z tą wiarą w cel? Otóż, żeby uwierzyć, trzeba również chcieć, to jest bardzo ważne, porzucić dotychczasowy sposób myślenia. To znaczy porzucić również te korzyści i te zyski, które nieśmiałość mi daje. Często jest tak, że właśnie osoby nieśmiałe, myślimy o osobach nieśmiałych jako o kimś takim, że już ich nie można tknąć, tak? Bo i tak niosą ze sobą taki ciężar tej nieśmiałości w życiu, że mają wystarczająco trudno. Natomiast nie widzimy tej drugiej strony medalu. Nie widzimy tego, że nieśmiałość daje nam bardzo wymierne korzyści. Czyli pozwala na przykład trwać w pozytywnym obrazie siebie, pozwala nam nie podejmować wyzwań, a więc nie ryzykować, pozwala nam trwać w swoim bezpiecznym świecie i nie narazić się na przykład na krytykę innych osób. Trzeba bardzo chcieć poświęcić czas, poświęcić energię i poświęcić te korzyści, a nawet o zgrozo właściwie, zaryzykować, że poniesie się kilka porażek. To jest moment, który wymaga przełamania się. To jest tak, jak my tutaj w Instytucie mamy, wybraliśmy takie hasło przewodnie tego Instytutu. Wyjdź z cienia, uwolnij swoje marzenia. Osoba nieśmiała to jest osoba, która stoi w cieniu, która nie działa. Co trzeba zrobić, żeby wyjść z cienia? No właśnie, trzeba wyjść, tak? Trzeba wyjść, trzeba się ruszyć, trzeba działać, trzeba podjąć wyzwanie. Pierwsza bariera do pokonania to jest taka bariera, którą ja nazywam mitem niereformowalności. To jest takie przekonanie wielu ludzi o tym, że osobowości nie da się zmienić, że to jest coś raz na zawsze danego, coś kompletnie nie do ruszenia. Natomiast, proszę Państwa, no, wiadomość jest dosyć pozytywna, to znaczy nasza natura jest bardziej giętka niż nam się wydaje. To znaczy musimy tylko zacząć wierzyć w to, że nasze zachowania niepożądane możemy przekształcić w coś, czego naprawdę chcemy. Musimy tego naprawdę chcieć, tak? Być może osoba nieśmiała się jest tak zmęczona tym swoim, tą swoją biernością, tym swoim siedzeniem w domu, tym swoim niepodejmowaniem wyzwań, że już sama się sobą frustruje, sama zaczyna czuć, że to jest już męczące tak żyć. I być może wtedy właśnie warto podjąć to wyzwanie, warto sobie uświadomić, co mnie hamuje, tak? Jakie irracjonalne przekonania na mój temat, jaki lęk, co takiego nie pozwala mi podjąć wyzwania. Dużo ludzi myśli, że istnieje coś takiego jak niezmienialna istota własnego ja. Tak? Ja już taki jestem, ja już taki się urodziłem, inny nie będę. Właściwie nie da się mnie zmienić. I wtedy takie osoby do zmiany jakiejkolwiek, również do zmiany terapeutycznej, podchodzą z ogromną rezerwą i podchodzą z ogromnym pesymizmem. W swoim nieszczęściu też, z czasem, to co mówił Michał, znajdują swoje dobre strony. To już tak długo trwa, że muszę znaleźć jakieś dobre strony, że w sumie jestem nieśmiały, tak? I niech już tak zostanie. Badania w klinice nieśmiałości profesora Zimbardo, czyli tego człowieka, który stworzył eksperyment, o którym powiedziałam na samym początku, wykazały, że osoby nieśmiałe unikają odpowiedzialności za nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. To jest trochę tak jak... Może wsadzam teraz kij w mrowisko, bo tak jak mówiłam, no po co jeszcze osobę nieśmiałą obciążać jakąś odpowiedzialnością za zmianę, tak? Ona już jest wystarczająco udręczona. Ale tak jest. Jeżeli nie podejmujesz odpowiedzialności za zmianę, to ta zmiana nie może się dokonać. Zostajesz w tym momencie, w którym jesteś, niestety. Tak więc to, co powiedziałam przed chwilą, ważne jest działanie, ponieważ powstrzymanie się od działania jest bardzo charakterystyczne dla nieśmiałości. Ale moglibyście mi Państwo powiedzieć, no dobrze, ale osoby nieśmiałe już tak żyją w tym swoim wewnętrznym świecie, nie mają energii, żeby działać. Skąd ja mam w ogóle wziąć tą energię, żeby działać? No to tak jest, proszę Państwa, że lęk, że bierność i że nuda po prostu potwornie męczą. To tak jak w sporcie. Kiedy leżymy przed telewizorem i nie chce nam się ruszyć, żeby wyjść na trening i zacząć ćwiczyć, nie mamy energii, chce nam się spać, zalegamy na tej kanapie przez północy. Natomiast kiedy podejmiemy decyzję i wyjdziemy, okazuje się, że tej energii zaczyna się robić więcej. Zaczynają wydzielać się endorfiny, zaczyna być ciekawie, spotykamy nowych ludzi i przychodzimy do domu po męczącym treningu, okazuje się, że mamy jeszcze siłę na to, żeby coś zrobić. I wcale nie musimy iść od razu spać. To, co mówił Michał, zacznijcie Państwo, jeżeli doświadczacie takiego problemu nieśmiałości, od małych celów. Być może na początku spróbujcie przełamywać swoją nieśmiałość z osobami, które nie są dla Was bardzo zagrażające, czy w sytuacjach, które nie są bardzo zagrażające. Być może czasem łatwiej na początku będzie z jakimś scenariuszem zaplanować sobie, jak to zrobić. Spróbuję pójść taką drogą, pokonam takie przystanki i dojdę w końcu do celu. Tak więc osoba nieśmiała jest odpowiedzialna za dokonanie zmiany i za przekształcenie nieśmiałości w śmiałość. Przeżycie Twojego życia tak jak chcesz, tak jak sobie zaplanowałeś, tak jak tego pragniesz, jest decyzją, która jest podjęta w Twojej własnej głowie. To jest Twój własny wybór. To jest decyzja, która nie jest podjęta gdzieś tam w niebiosach wysoko na górze, ale ona jest podjęta w Tobie. I tylko Ty ją możesz podjąć, jeżeli chcesz się zmienić. To, co jest też ważne, tak na koniec chcę Państwu powiedzieć, że dla osób nieśmiałych bardzo tendencyjne jest uciekanie od wolności w iluzję bezpieczeństwa. Dlaczego? No bo wolność to jest coś takiego, co nie ma struktury. To jest coś takiego, co wymaga indywidualnej kreatywności. To jest coś, co wymaga pomysłu. To jest też coś, co wymaga działania i inicjowania, o czym już mówiliśmy. Profesor Zimbardo mówi tak bardzo dosadnie, że nieśmiałość czuje wstręt do wolności, no bo wolność wymaga. Mówi się też o tym, że władzę dyktatora na przykład można zmierzyć tym, ilu takich ludzi ma w społeczeństwie, ilu takich ludzi jest mu poddanych, tym, którzy uciekają w iluzję bezpieczeństwa pod ten klosz i poświęcają swoją wolność. Osoba nieśmiała zachowuje się bardzo powściągliwie. To pewnie Państwo znacie też takie osoby. I ma kłopot z wyrażaniem tego, co myśli, co czuje. Przez to ma też kłopot w takim kształtowaniu otaczającego ją świata. W kształtowaniu tej rzeczywistości blisko siebie, obok siebie i również gdzieś szerzej. Przecież zobaczcie Państwo, ludzie, my tego sobie często nie uświadamiamy, ale jakby tak pomyśleć, to ludzie wchodzą w kontakt ze sobą poprzez ciągłe negocjacje. My ciągle negocjujemy, my ciągle się targujemy. Targujemy się i negocjujemy o co? O czas, o zobowiązania, o usługi, nawet o miłość, o relacje. To wszystko są ciągłe negocjacje. Człowiek nieśmiały tego nie robi, ponieważ a nie robi tego z takich powodów, nie, można by powiedzieć, że nie robi, bo nie potrafi, tak? Bo nie ma takich umiejętności społecznych. Ale to jest za mało. Osoba nieśmiała, oprócz tego, że brakuje jej często rzeczywiście umiejętności społecznych, ma zaburzone spostrzeganie relacji międzyludzkich. Osoba nieśmiała, proszę Państwa, zachowuje się tak, jak bardzo konserwatywny inwestor na zmiennym i ryzykownym rynku. To znaczy chce pozostać na pozycji bezpiecznej, nie wychylić się, nie podjąć ryzyka. A ryzyko jest czymś, czego wymagają od nas ciągle kontakty społeczne, tak? Nikt, proszę Państwa, nikt z Was, nikt inny na ulicy nie ma napisane na czole, jestem godzien zaufania, tak? Zaufaj mi, zaprzyjaźnij się ze mną. To zawsze jest ryzyko, to zawsze jest coś, co jest wyzwaniem dla nas. To, co już mówił Michał, u osób nieśmiałych dzieje się tak, że to ryzyko, te spodziewane koszty, które trzeba ponieść w kontakcie, przeważają nad spodziewanym zyskiem. I dlatego osoba nieśmiała nie chce, nie próbuje, tak? Woli się wycofać, więc można by zapytać, skoro więc jest takie ryzyko, no to po co w ogóle się trudzić? I tutaj każdy z Państwa musi już odpowiedzieć sobie sam. Czy podejmuje decyzję o tym, żeby w różnych sytuacjach, w których sam doświadcza nieśmiałości, które doświadcza swoich własnych ograniczeń, w których nie potrafi przekroczyć swoich barier, czy zrobi ten krok, czy podejmie odpowiedzialność, czy zostanie w tym samym miejscu.
I na zakończenie, tak? Taki fragment, który dla Państwa przygotowaliśmy z książki pod tytułem Transformacja umysłu. Ten fragment nosi tytuł Dylemat i może przeczytam go też jako domknięcie, jako zamknięcie naszego dzisiejszego spotkania. A brzmi on następująco. Śmiejąc się, ryzykujesz, że uznają cię za głupca. Płacząc, ryzykujesz, że uznają cię za sentymentalnego. Szukając drugiej osoby, ryzykujesz, że możesz się zaangażować. Okazując uczucia, ryzykujesz odrzuceniem. Mówiąc o swoich marzeniach w obliczu tłumu, ryzykujesz, że uznają je za śmieszne. Kochając, ryzykujesz nieodwzajemnionym uczuciem. Walcząc z przeciwnościami losu, ryzykujesz porażkę. Ale ryzyko trzeba podejmować, bo największym ryzykiem w życiu jest nie ryzykować nic. Osoba, która nie ryzykuje, nie ma nic, nie robi niczego. Może uniknąć cierpienia i żalu, ale nie ma możliwości nauki, zmiany, rozwoju czy miłości. Tylko ten, kto ryzykuje, tak naprawdę jest wolny. I tej wolności w nas wszystkich Państwu życzymy. Dziękujemy bardzo.
Bardzo za tak analityczne przedstawienie problemu, z którym każdy się z nas winien w każdym razie zmierzyć. O tyle, o ile chce być wolnym i pełnoprawnym obywatelem tego świata, nie tylko w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nie dlatego, że jesteśmy w Schengen, mamy otwarte granice, ale najistotniejsze jest to, żebyśmy mieli otwarte granice, te, które nas ograniczają, te, które powodują, o czym mówili właśnie prelegenci, powodują to, że nie jesteśmy w stanie ani korzystać z własnych zasobów, z własnej potencjalności, ani tym samym wchodzenia w relacje bliskie, które dawałyby możliwość wymiany tego czegoś, co jest naszą istotą, czyli nas samych, tego, co niesie nasz duch i chce się połączyć z bliskością drugiego człowieka. W przeciwnym razie jest samotność w takim zniewoleniu. Zapraszam Państwa do dyskusji i poczynania się właśnie w ramach już może po części poprzez dyskusję prelegentów tego czegoś, co zredukowałoby tę nieśmiałość, żeby podzielić się śmielej z swoją, aby po swoją nieśmiałość. Gdyby chciał z Państwa się podzielić refleksją, może zapytać bardziej szczegółowo do znawców od nieśmiałości.
Podać jakby swoje doświadczenie i swój sposób, tak?
Na przykład.
Wydaje mi się, że sam fakt życia jest takim, życie samo w sobie niesie właśnie terapię. Wiem, że się ma pewne zaufanie do tego życia. To moim zdaniem jakby zaufanie do siebie to też jest zaufanie, znaczy zaufanie do siebie wyraża się tak naprawdę w zaufaniu do życia, a jakby życie dając pewne trudności, które można przezwyciężać stopniowo, tak jak właśnie Państwo mówili, to właśnie efektem jest nabywanie kompetencji. Bo jakby mi się wydaje, że nie trzeba nawet zbyt wiele wymyślać. Po prostu już samo życie ma w sobie tą ofertę, tą propozycję i podstawowe zaufanie do życia jakby otwiera od razu otwiera też drogę wyjścia. Nie? A niewątpliwie cele realistyczne są bardzo, bardzo wskazane, nie? Czyli kawałek po kawałku, bo to też taki w takim razie wątek osobisty, że na przykład ja śpiewam z choli w kościele. No i na początku to bardzo, bardzo fajne dla mnie były próby, ale już wyjście wśród wiernych to był stres zbyt wielki, żeby móc otworzyć, żeby poczuć emocje, a bez emocji wiadomo, że ten przekaz jest właściwie nie ma przekazu, jest suchy. No, wydobywa się jakieś tam brzęczenie z siebie, a nie muzykę. Radziłem sobie na początku tak, żeby nie skupiać uwagi właśnie na wiernych, tylko popatrzeć gdzieś tam w sufit, no dla Boga śpiewam, nie? No teraz zdarza mi się być solistą w głosie, no i podchodzić w związku z tym bliżej mikrofonu, bo jakoś tak jest, że jednak kobiety są bardziej śmiałe i zjawia się ich więcej niż mężczyzn, więc...
No, to bym był długo dyskutował. No, ale kobieta jest...
Śmiałość w sensie pokazywanie siebie.
Nie wiem, jak to jest, bo to takie, co już koledzy mówili, no, w ramach takich stereotypów możemy bardzo szybko ugrzęznąć, kto tu jest bardziej, kto mniej. A tak reasumując, tego, co Pan powiedział, to rozumiem, że można byłoby taką definicję skonstruować wprost, że im bardziej ktoś żyje, tym jest coraz bardziej śmiały.
Im starszy, tym mniej problemów, tak? Z nieśmiałością.
Nie wiem, czy akurat tak wiek tu idzie współgra, bo można być starym, skostniałym, sztywnym, zamkniętym, nieśmiałym w domu, sopkiem, który liczy na to, że świat się nim zainteresuje, a świat dawno o nim już zapomniał, a on jest stary i szanse na wyjście ma coraz mniejsze.
Ale generalnie jest taka zasada, że jeżeli ktoś tam jest nieśmiały i normalnie żyje wśród innych ludzi, to z czasem po prostu ta nieśmiałość tak zanika.
To, co Pan powiedział, że bardziej kompetencja, nabywanie umiejętności społecznej, wychodzenie do ludzi, to jest wyjście z nieśmiałości, a nie z uwagi na wiek, z uwagi na doświadczenie. I to jest to, co myślę, że często z nas popadamy w taki paradoks, że unikamy trudności, unikamy porażek, unikamy tego czegoś, bez czego z kolei w ramach doświadczenia nie jesteśmy w stanie unikać tak naprawdę porażek. Czyli im bardziej człowiek doświadcza, im bardziej wchodzi w życie, im bardziej doświadcza tego czegoś, co jest niewygodne, tym bardziej się robi śmiało.
Czyli taka zgoda na to, żeby doświadczyć własnego narcyzmu. W gruncie rzeczy porażka to jest to ukłucie w narcyzm. Nie?
Jest szansa na zredukowanie się do bycia normalnym, tak zwanym przeciętnym człowiekiem.
jak niektórzy mawiają, że święty, to tak naprawdę był normalny.
Dlatego to takie trudne jest, że trzeba zostać świętym, żeby być wreszcie normalnym.
No bo gdybyśmy tak się poddali refleksji, tak chociażby ad hoc, to co stanowi o nieśmiałości? Tak niezależnie od tego, co Państwo tu powiedzieli, tak według Was. Dlaczego jesteśmy nieśmiali? Po co?
Może jakby się staje przed czymś, co nie przerasta.
A co na przykład może przerastać?
Pewna sytuacja, miejsce, ludzie.
Jaka sytuacja może Panią przerastać?
Każda nowa, która mnie jest znana.
Każda nowa. A więc co zrobić, żeby coraz mniej przerastała?
Otworzyć.
I? Tak jest.
Pozwolić sobie na bycie.
Tak po prostu. Takie to proste.
I stać się, powiedzmy, to już przestaje być krasnoludkiem, a okazuje się, że to imię to nie jest imię krasnoludka, ale imię człowieka, który ma pewną historię życia, wykształcenie, podstawówkę i inne rzeczy. Coś tam w życiu osiągnął. Gdzieś tam babcia powiedziała, że mnie kocha. Musi to wystarczyć, skoro mnie nikt inny nie kocha. Powiedzmy, że troszeczkę przemieszamy, ale mówię, to właśnie byłem krasnoludkiem, mam imię, dzisiaj jest dzień, troszeczkę urosłem.
A o krasnoludek w krainie liliputów może być wielki. Pojęcie wielkości jest tu względne.
I później pojawia się lęk właśnie ten człowieka, który kombinuje, że w momencie, kiedy przestał być krasnoludkiem, a stał się wielkim, że podeprze krasnoludków, bo lęk, że kogoś skrzywdzi, wycofuje się z życia, bo nie chce podeptać innych ludzi, którzy żyją jednak w Szuflandii, a jemu się zachciało kim zajmować.
Czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują, ale żeby się o tym przekonać, trzeba otworzyć zaczarowaną szafę i dopiero zweryfikować, na ile moje projekcje, fantazje, iluzje, wyobrażenia niestety, a może i całe szczęście, nie współgrają z rzeczywistością, która okazuje się, że jest po prostu... Jaka? Ta rzeczywistość?
Wymyślona.
Dokładnie. Nie jest rzeczywista, tylko wymyślona przeze mnie i traktowana jako rzeczywista. I to powoduje, że się obracamy we własnym kokonie, licząc na to, że ktoś zrozumie moje przeżywanie, bądź ja może kogoś dostrzegę przez kokon, co raczej mało możliwość jest to przeze mnie stworzone. I tak Państwo przyszliście, jesteście i co tu jest wielkiego?
Marnujemy czasu, bo to jest pewnie...
No dzisiaj to, co wykonali, rozumiem, że przyszliście Państwo dla nas.
Też się na tym znamy, tylko tak nieśmiało nie potrafimy wykorzystać tego w życiu.
Tak jest, bo tu chociażby koleżanka i kolega wiele lat się uczyli po to, żeby to powiedzieć, a każdy z nas może dokładnie to samo powiedzieć, nie używając może tej aparatury pojęciowej, nie umiejąc tak się wokół tego tematu poruszać. Ale tak naprawdę to przecież to, co koledzy przedstawili, jest wszystkim nam bliskie i stąd Państwo, każdy z Was może na ten temat się w pełni, adekwatnie i zgodnie z własną rzeczywistością właśnie wypowiedzieć. Czyli nie ma tutaj, że ktoś jest mądrzejszy, ktoś jest głupszy. Można powiedzieć, że ktoś więcej na dany temat ma wiedzy, drugi ma ewentualnie mniej, ale to dzięki tej różnorodności powoduje to postęp ewolucyjny, że im więcej różnorodności, tym większa możliwość na stworzenie czegoś, co do tej pory było niemożliwe. Ktoś jeszcze chciałby się odnieść do własnej śmiałości? Ja powiedziałbym, może też taka mi refleksja przychodzi do głowy w tym momencie, że my często dzięki z jednej strony aparatury pojęciowej jesteśmy w stanie wyeksplikować, nazwać, pomacać to coś, co jest bardzo trudne do zobaczenia, wręcz niemożliwe w rozumieniu takim mechanicystycznym, szkiełko i oko. Ale z drugiej strony taka mi refleksja przychodzi, że gdyby ludzie tak naprawdę byli nieśmiali, to byśmy przecież w ogóle nie zamieszkiwali tej kuli ziemskiej. By się okazało, że nie byłoby chociażby, o czym kolega zwrócił uwagę, chociażby zbliżenia do płci przeciwnej, do zapłodnienia, do seksu, do obnażenia się, do tego czegoś, co rodzi w ogóle życie. Więc każdy z nas wcześniej czy później, w większości oczywiście, dochodzimy do tego punktu i przełamujemy go i stajemy się śmiali wobec. I stąd też my sami się jakby zamykamy w jakichś pojęciach, typu nie podejdę, nie zrobię, nie zamówię, nie zadzwonię, nie pójdę. Ale tak naprawdę, gdy nas tak zwane życie przymusza, czyli jest bodziec zewnętrzny, to?
Czyli jesteśmy delegowani do śmiałości.
Tak jest. Można powiedzieć, że całą sztuką jest, żeby się wydelegować przez samego siebie do.
Ile to zdrowia może kosztować?
A wie pan, ile choroby, jak się nie deleguje człowiek? Jeszcze jakiś ktoś chciałby zabrać głos? Własny?
A w którym momencie? Bo tak rozumiem, że nieśmiałość jest dostępna każdemu człowiekowi, prawda? Że każdy z nas, czy każdy człowiek może jej doświadczać, jest powiedzmy uczuciem dostępnym każdemu, a w którym momencie nieśmiałość jest, może być czymś, jakimś no, zaburzeniem, czymś takim no, już tak utrudniającym życie, że wymaga powiedzmy na przykład terapii. Mhm. Czy są jakieś granice? Czy granicą jest sam człowiek, który stwierdza, że właśnie po prostu już sobie z tym nie radzę?
To, znaczy, dobrze pani zaznaczyła, bo być może rzeczywiście jest tak, że granicą jest sam człowiek. Jeżeli pani pyta o to, czy w którym momencie, czy to jest już dobry moment na podjęcie terapii, czy już tego potrzebuję, to tak naprawdę człowiek sam, na swoim własnym poziomie refleksji, odpowiada sobie na pytanie, czy już jestem na tyle, tak, umęczony tym stanem, w którym jestem, czy na tyle to mi już przeszkadza, że chcę to zmienić. Czyli on sam podejmuje decyzję o zmianie. Bo dla jednego człowieka być może będzie tak jak mówiłam też na początku, być może to jest człowiek bardziej wycofany w życiu, jemu to nie przeszkadza. Tak? On sobie będzie pisał książki, będzie sobie mieszkał na wsi i nie ma z tym problemu. Ale drugi człowiek jest potwornie udręczony tym, że nie może na przykład podejść do dziewczyny i zaprosić na randkę. Tak? I stwierdza, no ja już nie chcę, żeby to rządziło moim życiem i chcę, żeby moje życie zaczęło wyglądać trochę inaczej. Czyli zadaję sobie pytanie, co muszę zmienić, co ja chcę zmienić, żeby podjąć to wyzwanie. Tak? I rzeczywiście człowiek gdzieś tu jest sam dla siebie miarą. Czy to już mi przeszkadza, czy jeszcze nie? Oczywiście, kiedy my powiemy o ludziach jakoś chronicznie nieśmiałych, kompletnie wycofanych, którzy nie są w stanie wyjść z domu, tak? To zazwyczaj to są już takie osoby, które mają jeszcze inne trudności, inne zaburzenia, nie są w stanie przekroczyć swojego lęku, który jest bardzo trudny. To jest bardzo takie wtedy jednoznaczne już, tak? Wiemy, że tak jest. Już się rodzina niepokoi, wszyscy się niepokoją, czemu on nie wychodzi, czemu on nic nie robi w swoim życiu i siedzi taki. Ale kiedy ja sam sobie odpowiadam na to pytanie, no to sam też muszę zdecydować, czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie.
Czy jestem gotów podjąć to ryzyko zmiany, tak? Bo to jest właśnie to, o czym mówiła wcześniej też Agata. Na ile we mnie jest gotowość do tego, żeby zmienić się, tak? Żeby zastąpić nieśmiałość czymś innym.
Czyli to po prostu wymaga jakiejś samoświadomości, że powiedzmy, że tak już mi jest z czymś niedobrze, że muszę coś podjąć, jakąś decyzję.
Dokładnie. Bo tutaj nie ma jakiejś takiej miary jak w życiu, tak w kilogram, tak, że odtąd dotąd to już na terapię, a tutaj to nie.
No, z pewnością chyba nie należałoby demonizować, że wszyscy w każdej sytuacji winni osiągnąć śmiałość. Chyba trzeba popatrzeć na pewne spektrum, że czasami nieśmiałość jest bardzo pozytywna, jest wręcz niezbędna, tak, puszczy wstydu. To znaczy, że bezwstyd jest tym pożądanym, przez nas oczekiwanym punktem docelowym. Podobnie nieśmiałość. Czasami nieśmiałość jest niezbędna do tego, żeby nie przekroczyć czegoś, pewnej granicy, o której to między innymi mówił Michał. Czyli to poczucie, gdzie jest ta granica, w którym momencie i do czego nas coś odgranicza, co między innymi jest jednym z istotnych przesłanek do terminu wolności. Wolność sama w sobie jest ograniczona. Wolność bez ograniczeń staje się bezkresem. Czyli już nie ma wolności, jest czarna dziura, gdzie nie ma już nic. Jest trudno nawet wówczas mówić o wolności jako takiej. Więc stąd też...
To wysiąga wszystkim baterii z tych telefonów komórkowych.
Jest plaga wszystkich komórek. Jest tak, że mamy komórki.
Takie czasy.
Bateria sama siądzie, się po prostu wyczerpie.
to było, ja dziękuję za te czasy, są komórki, bo wcześniej jak ktoś miał zaburzenia, powiedzmy, psychotyczne, to chodził i rozmawiał ze sobą. Teraz,
tak, to...
teraz po prostu wszyscy rozmawiają i...
Jest szansa się wtopić w tłum, że wszyscy mogą.
Że to oni po prostu mieli wcześniej, a myśmy się spóźnili. I nie rozumieliśmy, że oni tak wcześniejsi byli. Nie?
Tak jest.
O 10 lat, oni siebie nie rozumieli. Zniszczyli sobie zdrowie, ale oni takie mieli. Za szybkie po prostu.
Ja mam jeszcze takie pytanie, czy ten moment, kiedy jest jakaś taka, ten, chce się pokonać tą nieśmiałość, jest taka frustracja do zmiany, chce się po prostu zmienić swoje życie i nie wiem, myślę na przykład o terapii, myślę o tym, ale jeszcze coś mnie hamuje, coś blokuje i czy na to potrzeba, nie wiem, czasu, żeby samemu do tego dojść, czy jednak zrobić coś, no nie wiem, na siłę, no coś przełamać, coś, żeby ten lęk. Bo też czas jest też ważny, nie? Irytuje po prostu czas, który mija, a nie podejmuje się tych działań i nie robi tego, co się chce. Właśnie mam pytanie, czy trzeba poczekać samu na to mieć czas, czy jednak no, robić coś, czy podnieść jakieś większe ryzyko.
Tak jak tutaj rozmawialiśmy, tak? Właśnie nieśmiałość wiąże się z podejmowaniem tego ryzyka. Natomiast też warto sobie w takiej sytuacji, mi się wydaje, sobie postawić pytanie, tak? Co takiego jest, co mnie blokuje, tak? Jakby przed czym mnie to broni, tak? Przed czym, czego się boję, tak? Co mógłbym w wyniku tej zmiany uzyskać? Co, i być może to jest ten kawałek, który mnie hamuje, tak? Co mnie tutaj blokuje?
Ja powiedział, że gdy porównasz do orbity, wiemy, co to jest orbita, i gdyby nie było tak zwanego w dobrym tego samoznaczeniu kopa, czyli dodatkowego źródła energii, to można byłoby się po tej orbicie kręcić w nieskończoność, tak jak to czyni między innymi kula ziemska. Czasami, żeby przejść na inną orbitę, trzeba się wystawić na to, żeby ktoś nas podładował odpowiednio, żeby się przemieścić. Czasami tym kopem jest życie, okoliczność, rozwód, śmierć, utrata pracy. Czyli paradoksalnie to, co jest trudne, kryzysowe, może być tym, co nam podaje rękę. Wielu ludzi po kryzysie mówi, teraz dopiero wiem, o co chodzi, wiem, jak żyć. A czasami może być tym kopem ktoś bliski, który zwraca uwagę, ale na pewno musi być odzew od samego siebie, że albo się wystawiam, albo oczekuję i czekam na to doładowanie, tak jak się przemieszcza rakieta, musi dodatkowy silnik, dodatkowy rzut energii, który przemieści. W przeciwnym razie możemy się cały czas...
Czyli mogą blokować jeszcze te korzyści, które wynikają z tej nieśmiałości.
Oczywiście, nieśmiałość ma wiele korzyści.
Też tak w kontekście tego, co Pan mówi, my też za to mówiliśmy wcześniej, tutaj na 17-18 kwietnia my proponujemy, to jeszcze będzie na naszej stronie internetowej, proponujemy warsztaty na temat radzenia sobie z nieśmiałością. Także można, będzie się można zapisywać, tutaj można czy mailowo, czy telefonicznie, tam będzie podana cena. Także proszę, ewentualnie, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to w przyszłym tygodniu to już będzie na naszej stronie. Można wejść, zerknąć i zastanowić się, tak, czy będę chciał popracować nad tym. Tak? To będą warsztaty dwudniowe. Także to też od razu mówię.
Jeszcze nie ma więcej... pytań, własnych refleksji ugłośnionych, bo zakładam, że każdy z Państwa wewnątrz cały czas ma inspirację do własnej autorefleksji, to zapraszamy na kolejny wykład, bo chcemy właśnie, żeby to miejsce było takim miejscem w Szczecinie, że są cykliczność różnej tematyki. Następna tematyka, a wszystkie informacje zawsze są bieżące na stronie internetowej. Myślę, że wszyscy z Państwa już się znają na pamięć. Stąd kolejny wykład wypadałby w Wielki Piątek, ale z uwagi właśnie na Wielki Piątek i szacunek do tego dnia przełożymy na kolejny piątek, a dlatego piątek, bo pomyśleliśmy sobie, tak i słysząc tu i ludzi informacje, że jednak ta sobota, o której Pan dzisiaj zresztą powiedział sam, że może nie jest zbyt wygodna, że za chwilę już będzie ciepło, wiosna zagląda do naszych okien, słońce jest coraz wyżej i myślę, że część z nas będzie chciała spędzić ten czas weekendowy po ciężkim tygodniu pracy gdzieś trochę poza może tym miejscem, aniżeli o 10 tu przychodzić, aby pospać, odpocząć. Więc pomyśleliśmy o tym, że od następnego razu będzie to piątek o godzinie 18, bo się będzie to termin bardziej korzystny już po dniu pracy, ale jeszcze przed weekendowym czasem wolnym. Może to też jest na Państwa też głos i stąd następny wykład będzie w piątek o 18, z tym, że zawsze będzie to pierwszy piątek, ale Zresztą różnie, bo jak wypada właśnie Wielki Piątek, więc trudno w piątek wielki robić spotkanie, więc zrobimy go wówczas 9 kwietnia, to już jednoznacznie zapowiadamy. 9 kwietnia o 18 będzie kolejny wykład i on będzie o
zaburzeniach jedzenia.
O zaburzeniach jedzenia, już dzisiaj właśnie modny temat. To chodzi ogólnie o takie spektrum, tak? Żeby nie myśleć sobie, że tu chodzi, jak mam anoreksję, to przyjdę, jak nie mam, to nie przyjdę, albo jak przyjdę, to będą myśleli, że na pewno mam. Chodzi w ogóle o cały kontekst. Dzisiaj, gdziekolwiek otworzymy medium, niezależnie od tego, czy to będzie media, czy gazeta, czy radio, czy telewizja, okazuje się, że co chwilę jest program kulinarny, który mówi o tym, co gotować, jak jeść, jak smakować. Na drugiej stronie, na tej samej wręcz, jak odchudnąć, jak się odchudzić i co brać, żeby nie przytyć. Mówiąc krótko, jest paranoja co do naszego wyglądu, naszej wizualności jako takiej i powoduje to, że to, co naturalne i normalne, niestety ulega zachwianiu, a czasami zdeformowaniu, co nieraz grozi między innymi w anoreksji śmiercią. Więc chodzi o uwzględnienie takiego właśnie spektrum, jak sobie radzić w ramach życia psychicznego, mówiąc krótko, ze swoim jedzeniem. Jedzenie jest tym, co jest baterią i dzięki której to żyjemy, ale bez której możemy umrzeć, ale chodzi o to, żeby to było czymś normalnym, jako energetyczną dawką, a nie żeby stało się sztuką dla samej sztuki. W takim razie wszystkiego życzymy dobrego na święta, bo się przed świętami właśnie nie zobaczymy, dopiero po świętach i dziękujemy za obecność. No i twórczość własną, która może nie zawsze głośno jest nazywana, ale zakładamy, że Państwo się z tym rozejdą i tam gdzieś podzielcie się tym, co usłyszeliście. Dziękuję bardzo.
Kontrolowanie przeciwności.
tutaj na razie nie ma chętnego, bo niestety to jest płatne. Mamy też możliwość do prowadzenia w ogóle do psychologii po psychotycznym, czy po psychodzie, po rzucie. Właśnie właśnie to trzeba mówić.
Właśnie te wszystkie mechanizmy, drogi wychodzenia po prostu z różnych szczebli. Później te, no jak człowiek wyszedł już, jest na zewnątrz, dostaje po głowie z czynników niezależnych i spada i później znowu musi wychodzić troszeczkę do syzyfowa praca, ale to nie o tym. Ja po prostu potrzebowałbym takiego, że rzetelne na piśmie potwierdzonego mojego stanu zdrowia, nie? Czyli właściwie to mojej stabilności, nie? Takiej psychicznej, też w kontekście tej historii psychotycznej. Mhm. I ja bym potrzebował czegoś takiego, że w sytuacji, kiedy czy rodzina, czy jakieś takie czynniki, które z tego z tytułu stereotypu, który może w jakiś sposób mnie dotykać.
Bo dzisiaj nie słyszałem, ja powiem gazety twórcze, urojne konsultacje.
Coś w tym rodzaju było, nie?
To jest możliwe oczywiście.
Jest u mnie po prostu, to jeszcze jest taka irytacja i podwyższony typ myślenia, czyli po prostu to rozrażenie, które powoduje to, że
to się nie wiąże, się wiąże po prostu z życiem ludzkim, tak? Żebyśmy mieli rozróżnić, że różne to, co Pan dzisiaj mówił, czy w ramach chociażby jeszcze będąc na widowni, czy teraz, to są przywary, czy funkcjonowanie zwykłych ludzi. Rozdrażniają, irytują, muszą się konfrontować, borykać z trudnościami. To jest normalne, tylko chodzi o to, że w psychologii pojawiają się wówczas innego rodzaju odpowiedzi na te okoliczności, które nas trawią na co dzień. Teraz chodzi o zwrócenie uwagi, na ile Pan nadał, czy w ogóle miał, to nie wiem, ale czy ma takiego rodzaju odpowiedzi, które nazywamy wówczas przychodzą. Tak? Psychologia jest formą odpowiedzi.
Od dłuższego nie mam tego psychozy w tym rozumieniu. Mam rodzinę, która postrzega mnie jako osobę psychotyczną i rzutuje na zasadzie projekcji i rezonansu.
Pan bierze już lepiej?
Nie brałem przez 2 lata. Brałem w sytuacjach, kiedy po prostu właśnie z tego typu mówię, psychotycznej środowiska, do którego wracałem i napięcia i realnych problemów, czy właściwie one polegały na to, że jakieś tam własne zaniedbania, jakieś takie mocne ramy w związku z moją osobą, wypierane z umysłu i obwinianie, przerzucanie poczucia winy na moją osobę, nie? W tym momencie ja dla bezpieczeństwa brałem środki, ale funkcjonowanie...
Rozumiem, chodzi o to, żeby ktoś Pana skonsultował i napisał po prostu świadectwo zdrowia, czy jest Pan, czy nie jest psychotykiem na ten moment.
Tak, tak, na ten moment
Nawet koleżanka będzie za chwilę.
Koszt jakiś jest tego?
No jest, ale psychiatry spotkanie kosztuje 150 zł.
I to można było w ciągu tego spotkania zrobić?
Tak. Zresztą za koleżanka będzie, czy to drugi Siecka, bo kilku jest specjalistów, którzy są specjalistami, w sensie psychiatry właśnie.
To by było takie dla mnie.
No bo to psychiatry, ja mogę to zrobić, ale to psychiatra jest w sensie formalny, tak? Rozpoznania. No
pan na przykład widzi, że
jest. Nie to dobrze, ale u nas w prawie jest tak, żeby pan wiedział też, że jedynym kompetentną osobą do stawiania rozpoznania jest zawsze lekarz. I takie jest w prawie nasze.
Nie wiem.
A to tu można. Ponaciśnij, bo nie chcę świeczki zbawić.
Brat jest strażnikiem, ale po prostu w kontekście mojej osoby groził mi bezwzględne uwolnienie, przymusowe leczenie, a to napięcie, że ja nie chcę kontrolować aż takiej agresji pod moim kierunkiem.
Lisieckiej. O której Agata ma być, Monika? O której ma Agata być? Pół do?
O 12.
Tak? O 12. Czy na przykład może się Pan ewentualnie do pociągu w ciągu tygodnia?
Proszę Państwa, zaproszę
Od razu się też uwiarygodni.
A właśnie o to mi chodzi, bo po prostu boję się, że mogą doprowadzić, bo jestem teraz i bez pracy i chcę tam mieszkać, ale na warunkach są takie, że po prostu sprowadzony jestem, tutaj były pisane te negatywne rzeczy, nie? Właściwie mają...
Ale chyba, jeśli Pan nie ma pieniędzy, bo nie chodzi o to, żeby Pana przecież naciągać, ale nie ma problemu, że Pan się zgłosi do planu zdrowotnego, na przykład na Staromiejskiej jest taka poradnia, mówił się i tam ma pan w ramach ubezpieczenia właśnie tego, co mówiłem, że ja nie mam nadzoru.
To też takie świadectwo. Bo tam, gdzie byłem w poradni w Gryficach, to oni mają moją historię.
Nie, to co do nich pan pójdzie, no lepiej, żeby nie miał ktoś był taki...
To nie sugeruje, to po prostu moim napięciem i tam tymi zjawiskami, nie? I sytuacją bez lekarza, nie?
Jak może pan zadzwonić, poczekać, ewentualnie dać w swoim czasie znać, może problemy nie będzie.
I tam też bym mógł to uzyskać coś takiego, czy to takie?
Czy tam? Myślę, że tak, to też by wskazał, ma... Czy najpierw obowiązek, ale mam spełnić pana oczekiwania, żeby wystawić świadectwo z pana stanu psychicznego. No to normalna rzecz. Porozmawia z panem, zwróci uwagę na pewne rzeczy, od tego jest psychiatra, żeby on miał zweryfikować. To tyle.
Ja po prostu mówię, czy na pewno, bo kiedy miałem ten debat, kiedy zostałem przyjęty, bo ja po prostu mam talent, że nie zostałem wysłuchany. Żeby było tylko badane pod względem tego, co jest psychotyczne, co jest zaburzone, czemu nie zaprzeczałem. Ale gdzieś postawiony był mur dla mnie trudny do pokonania.
To jeśli się okaże, że pani doktor na przykład powie, wie pan, ale trzeba będzie przyjść jeszcze raz, bo na przykład trzeba będzie coś przyjść do mnie, to jest współpraca. Powodzenia.